Nigdy nie można zapominać o marzeniach, nigdy nie można rezygnować z marzeń, bo czasami się spełniają. Tylko nie można się poddawać, trzeba cały czas mieć marzenie. Nie można tymi marzeniami tylko i wyłącznie żyć, ale trzeba mieć marzenia, bo wtedy życie ma inny sens. Spełnia się jedno marzenie, dąży się do innego celu, ale powinno się zawsze mieć marzenie. Nawet jeżeli jest człowiekiem dorosłym i z odpowiednim bagażem doświadczeń, to nigdy się nie powinno rezygnować z marzeń, tak mi się wydaje. Byłem w wieku 17 lat, kiedy zacząłem swoją przygodę z lotnictwem. Po raz pierwszy skakałem na spadochronie, a mając 18 lat już zacząłem latać.
No ja myślę, że F-16 to było zaskoczeniem dla samego Rostka, bo uczył się na innych samolotach i przygotowywał się do latania na innych samolotach, ale okazało się, że potrafi chyba latać na wszystkim.
Mikołaj Wawrzeniuk, dziennikarz.
Po raz ostatni właśnie spotkałem się z nim przed jego wylotem jeszcze do Ameryki. No nie wiem, ja nie wiedziałem, że przyleci F-16. Czy była to tajemnica państwowa, której nie mógł zdradzić? Czy on też nie wiedział? Tego nie wiem. Ale tutaj na pewno nie można mówić o przypadku. Po prostu osiągnął to ciężką pracą.
No cóż, jak przyszedł do nas do szkoły, to był taki drobny, szczupły chłopczyk, ale muszę przyznać, że bardzo spokojny.
Pani Henryka Prokopiuk, wychowawczyni Rostka.
To było dziecko naprawdę bardzo, bardzo spokojne. Chociaż był zdolny, ale jego początkowo nie było widać w grupie. Dopiero po jakimś czasie, po jakimś pół roku, kiedy u nas tutaj w szkole zagościł, zaczął się wybijać. I cały czas, kiedy tylko była jakakolwiek rozmowa, to zawsze on skierował swoje tory rozmowy na temat wojskowości i lotnictwa. To jego były marzenia. On już w klasie piątej wypisywał żołnierza polskiego. Każdy rysunek, jakikolwiek wykonywał, to zawsze gdzieś tam musiał być samolot umieszczony. I marzył o tym. Ja żartowałam z niego nieraz, bo mówię, słuchaj, ty z takiej małej wsi, jak ty dotrzesz do tego Dęblina? Proszę panią, jakoś to dotrę. I po prostu starał się, ćwiczył od klasy piątej już przygotowania do egzaminu. Nie było warunków, więc w szkole, tu mieliśmy drabinki, no to tyle, co tam w szkole trochę. A to mówił, że ja proszę panią na drzewach, zwisy wykonuję różne, wywrotki przeróżne, bardzo dużo biegam, mówi, pokrowy wysyłają rodzice, to ja nigdy rowerem nie jeżdżę, tylko biegnę. No i to było jego zainteresowanie, to było jego marzenie, przejście do szkoły lotnictwa.
To jest człowiek urodzony taki, bo jak ja zaszłam na wywiadówkę statium już, no i pani jego wychowawczyni mówi, pani Stepaniuk, Rostisław chce na jakąś lotniczą szkołę, gdzie ona jest, ja nawet nie wiem, z dyrektorem rozmawiałam, dyrektor też nie wie. Ja mówię, że on nic z domu nie mówi. A on wypisywał Szydlata Polska i żołnierz polski i tam wyczytał adres.
Czasopisma.
Tam wyczytał, że jest taka szkoła w Dęblinie lotnicza, Szkoła Orlent. My mu troszkę nie zezwalali, bo to wiadomo, jak to jest daleko i...
Rodzice muszą się rozpisać, tak? Że zezwalają.
Troszkę mi...
Matka mówi, że my tobie się nie rozpiszemy. To kolegi każe, rozpiszą się za was.
No. No bo on ile lat miał wtedy?
15. 15 nie miał.
Tak było. Te miejsca, wokół których obracałem się wtedy, to były małe odległości. Ja musiałem pojechać do Dęblina i rozstać się z rodzicami. W tamtym okresie był to duży dystans. Oczywiście mama była innego zdania, bo absolutnie się z tym nie zgadzała, ale musiałem ją przekonać z tatą. Ale ojciec absolutnie nigdy mi niczego nie zabranił. Dlatego tak go cenię, ponieważ nigdy nie mówił nie. Dali mi możliwość robienia tego, na co ja miałem ochotę. To, co ja wymyśliłem sobie. I to nam bardziej uniechcenie.
Ja jego łza wykąpała, bieli ja po nim popłakała. No wiadomo, dziecko takie, no, świat poszedł. Myśleli, że on nie przejdzie, on taki był szczuplutki, maleńki był. No, jest nawet sąsiedzi, to się śmieli. O, już będzie on pilotem, gdzie go będzie pilot. To i Polska nie będzie istniała, gdzie go będzie pilot.
Wszyscy byli zdziwieni i na pewno wielu było takich, którzy nie wierzyli. Nie starałem się nikomu nic wytłumaczyć. Ponieważ to było coś, co zaskoczyło wszystkich.
Zajebił się jego ojciec na badanie.
Dwa dni. Na drugi dzień już tam przenocowali. Idą, niosą te podania z powrotem. Niezdolny, nie przeszedł. I myślę, kurczę, czemu już to jego nie ma? aż nareszcie idą dwóch. On i jeszcze jeden. To jak? Przeszli obadwa.
1800 było kandydatów, a 180 tylko. Jest on ta część przeszła. Tak. Wiadomo, on tylko miał jedną czwórkę, jak ósmą klasę skończył. Jedną czwórkę miał. A to od góry do dolu piątki. Taki, tak zdolny.
Od jak zawiozłem jego na te egzaminy, no i tamte kierownictwo mówią, no weźmiemy się za tych piątkarzy. No i my wszyscy powychodzili z klasy. No oni zostali, dostali tam jakieś tam pytania. Ale za jakiś czas wychodzi najpierwszy. Mówi, co, ciebie wygonili może? Bo nikt nie wychodzi, no on wyszedł. A co ja miałem robić? Zdałem, zaniosłem, oddałem i koniec.
To był ten okres, gdzie trzeba było dużo pilotów. I szukano młodych ludzi, którzy spełniają te warunki. Byłem jednym z nich po prostu. Uczyłem się dość dobrze. Nigdy nie miałem problemu z nauką. Dlatego byłem gdzieś zawsze w czołówce. Bycie pierwszym to nie jest zawsze najlepsza pozycja. Od takich ludzi oczekuje się czasami zbyt wiele i są rozczarowania później, ponieważ oczekuje się aż tak wiele czasami, że aż za dużo. Ale byłem zawsze w czołówce. Nie miałem żadnych problemów i to pomagało mi w realizowaniu tego, do czego dążyłem. Mogłem więcej czasu poświęcić na własne rzeczy, ponieważ nie miałem nigdy problemu z nauką. O, latałem na szybowcach, latałem na samolocikach sportowych, a dopiero później na samolotach rzutowych. Oczywiście pierwszy lot na szybowcu chyba już nie pamiętam. Na samolocie rzutowym pamiętam. Jednak skakanie na spadochronie to było pierwsze spotkanie z lotnictwem, to był początek czegoś nowego zupełnie. I było to na tyle ciekawe, że pociągnęło mnie po prostu za sobą dalej. Wiedziałem, że chyba to jest to, czego chciałem.
Latanie w jego przypadku jest pasją.
Pan Aleksander Maksymiuk, dziennikarz.
Żadne spotkanie nie mogło się obejść bez poruszania tych tematów. No, tym bardziej w chwili obecnej, gdy jest on na celowniku publicznego zainteresowania.
To znaczy, ja wiedziałam wcześniej, że on przebywa w Stanach Zjednoczonych i przygotowuje się właśnie na instruktora nauki lotów F-16. Kiedy w telewizji powiedzieli, że Polak będzie prowadził jeden samolotów, to od razu wyczułam, że to jest trościk i już oglądałam telewizję, czekałam dosłownie na nazwisko i oczywiście usłyszałam, że Stepaniuk prowadzi jeden z F-16.
Sław polskie lotnictwo nadaje Ci imię Jastrząb.
Cztery Jastrzębie od dziś będą stacjonować w Krzesinach. Ich przylot był momentem szczególnym, bo na F-16 w Polsce czekano kilka lat. Kiedy wreszcie myśliwce dotykały ziemi, przywitał je Mazurek Dąbrowskiego. Dlaczego akurat Jastrząb? Bo ta nazwa wygrała ogłoszony przez wojsko plebiscyt.
Z lotniska w Krzesinach Michał Żakowski
i Wojciech Cygielski, Polskie Radio.
Przywiązujemy się do symboli. Orzeł jest naszym symbolem narodowym. A Fighting Falcon jest... ta nazwa zostanie zawsze przy F-16. W pełni zasługuje na taką nazwę ten samolot, ponieważ reprezentuje sobą ogromne możliwości. Pasuje do możliwości, które reprezentuje ten samolot sobą. Nigdy o tym nie myślałem, że w moim życiu będę latał na F-16 w Stanach Zjednoczonych. Był to okres bardzo wymagający pod każdym względem i bardzo ciężki. Latanie jest piękne. Tak samo jak samolot F-16 jest piękny, ale groźny. Bardzo groźny. Jak się go umiejętnie wykorzysta.
Polskie Jastrzębie to przede wszystkim samoloty wielozadaniowe. Mogą zarówno walczyć w powietrzu, a także precyzyjnie bombardować cele na ziemi. Piloci mówią o nim zwrotny i szybki.
Prędkość tego samolotu dwukrotnie przekracza prędkość dźwięku. Może on latać na wysokości niemal 20 kilometrów.
Wyjaśnia Andrzej Kiński z Nowej Techniki Wojskowej. Choć konstrukcja samolotu ma już 30 lat, to sama kabina pilota jest nafaszerowana najnowocześniejszą techniką. F-16 jest najpopularniejszym myśliwcem na świecie. Dość powiedzieć, że na swoim koncie ma ponad 70 wygranych powietrznych bitew.
Za jednego myśliwca Polska zapłaciła 125 milionów złotych. Nasze wojsko kupiło 48 takich samolotów wraz z uzbrojeniem.
Jest to spełnienie marzeń dla pilota bojowego, taki samolot. Pozwala robić to w powietrzu, o czym pilot marzy. Wykorzystać przestrzeń tak, jak ją czujesz. Jeżeli chcesz lecieć na plecach, to będziesz leciał na plecach. Wykonywać najróżniejsze manewry i ten samolot to zapewnia. I z tego punktu widzenia jest to spełnienie marzeń pilota samolotu bojowego i myśliwskiego. Nie jest duży, ale jest groźny.
Dzień jak żaden inny z Polskim Radiem Białystok.
Na zlecenie gazety ankieterzy OBOP-u zapytali telefonicznie mieszkańców Warszawy, czy jesteś patriotą. Wyniki są zaskakujące. 90% respondentów odpowiedziało tak. Jaki jest ten nasz patriotyzm? Zapraszam do rozmowy.
Dzień dobry.
Pani nam chce powiedzieć o przykładzie takiego polskiego współczesnego patrioty?
Tak.
Kto to jest?
To jest właśnie Rościsław Stepaniuk, który w naszej małej miejscowości na Podlasiu potrafił się tak wysoko dobić. Ja uważam, że powinna nasza młodzież takich ludzi brać przykład. Naprawdę jestem tak bardzo dumna z niego.
Pewne rzeczy wysysa się z mlekiem matki i tego nikt nie zmieni. I jest tak w przypadku niektórych ludzi i wielu moich kolegów.
A co pan ma na myśli?
To są patrioci, to są oddani ludzie, którzy dla swojej przyjemności też, ale latają dla narodu, dla ojczyzny, dla największych wartości. Ale o tym zbyt dużo nie mówią. Po prostu robią to, co do nich należy. Wykonują to, czego się od nich wymaga. Dlatego zawsze będę chylił czoło przed tymi ludźmi. Dotyczy to nie tylko pilotów, ale dotyczy to w ogóle żołnierza polskiego. Jest wielu żołnierzy, którzy mają taką motywację i są przygotowani do poświęceń największych. Ale wkraczamy w obszar dyskusji, gdzie wiąże się to z motywacją do tego, co się robi. Nie wszyscy tę motywację mają. Dlatego w wielu krajach mamy do czynienia z armiami zawodowymi, bo to są ludzie, którzy mają ogromną motywację do tego, co robią. Z takimi ludźmi się zupełnie inaczej pracuje. Może nie ja sam, bo ja sam niczego nie zmienię, ale na pewno wspólnie z kolegami jesteśmy przed taką szansą, że możemy coś zmienić.
Chce pan czy nie chce pan, wszedł pan do naszej historii. Jako ten, który przyprowadził F-16 tutaj na lotnisko pod Poznań.
Robiłem to, czego ode mnie wymagano. Tak powiem, postępować każdy żołnierz. Akurat widocznie życie tak chciało, że miałem być pierwszy. Chyba nikt nie zapomina o swoich korzeniach. Tym bardziej, jeżeli człowiek jest skazany do przebywania daleko od ojczyzny, od najbliższych, to dopiero wtedy się zaczyna zdawać sobie sprawę, jaki wymiar ma ojczyzna i rodzina, rodzice i korzenie. Zawsze sentyment pozostaje. Nawet jeżeli się jest obiegł światem, to zawsze są momenty w życiu, że się wraca korzeniami do tego miejsca, skąd się ruszyło. A tak naprawdę nawet nie dane mi było jeszcze być u rodziców i rozmawiać z moimi rówieśnikami, spotkać się z nimi, bo tego czasu nie ma po prostu. Ale mam nadzieję, że jest to okres przejściowy, jestem w tej chwili sam. Jako pierwszy polski pilot wyszkolony na F-16 i mam niepowtarzalną okazję tworzenia czegoś od zupełnie od zera. Spadło to na razie tylko na mnie, czekam na moich kolegów, dlatego tego czasu w tym momencie nie ma prawie w ogóle. Takie są wymogi, taka jest potrzeba, ja to rozumiem. Na pewno to się zmieni.
Gratulowałeś, dzwoniła teraz jako po promocji jego. Mówił, Danielek, co? Gratuluję tobie takiego tata, że, bo to mówiła synowa, że przyjechał jej generał, jak jest zabrał z dziećmi. To mówił, jak on pokazał, że tato, to Hermeszewski. Poszedł, wziął jego na rączki i mówił, no gratuluję tobie, Stepani, bo nie wiem na imię tego starszego, żeby był taki ty dzielny jak twój tatuś. O. I ja mówię, bo może pójdzie 3 lata, tato, o nie babciu, ja nie będę mój pilotem. Ja nie będę pilotem.
Droga jest droga do pilota?
Pełna wyrzeczeń, ciężkiej pracy, ciągłej pracy. Wyrzeczeń nie tylko z naszej własnej strony, ale wyrzeczeń ze strony rodziny, rodziców, w przypadku młodych ludzi później własnej rodziny, żony, dzieci. Ale ten romantyzm zawsze pozostanie. Jest on na pewno inny niż w latach 1918, czy 20, 39, czy 45. Jest on inny, ale ten romantyzm pozostaje. To jest to romantyzm marzeń. A to zawsze, to nigdy nie umrze. To zawsze pozostanie.
Co was tam ciągnie w te przestworze?
Marzenie. Tam w górze jest się innym człowiekiem. Przynajmniej ja się tak czuję, tak jakbym był gdzieś u siebie, trochę bardziej, bliżej siebie, tego co chciałem. Zapominam o czasie, jak latam. Jesteś tam, gdzie przez większą część swojego życia dążyłeś. Czyli czujesz się dobrze. Może jest to pozorne poczucie komfortu, bo raczej nie, bo człowiek na pewno postrzega wszystko całym sobą. Ale jednak ja osobiście zapominam o czasie. Czas dla mnie ma inny wymiar wtedy. A przecież lot trwa godzinę, czasami 2 godziny. O czasie się zapomina. To jest ciekawe. Zatraca się pewne poczucie. A może nie rzeczywistości, bo jednak twoje życie teraz jest w twoich rękach i Pana Boga, nie bój mi się tego powiedzieć. Natomiast jedni się czują bardziej swobodnie w tych przestworzach, inni mniej. Ja osobiście zapominam o czasie. Czas dla mnie ma inny wymiar wtedy.
Zrealizował swoje marzenia. Dla mnie Rostek przede wszystkim zachował wierność swoim ideałom z dzieciństwa i z młodości. Zrealizował swoje marzenia.
To znaczy, mieliśmy też marzenia. Ja na przykład chciałem zostać marynarzem, bo czytałem książki przygodowe, czytałem książki o piratach, czytałem książki podróżnicze, morskie, ale to była dziecięca przygoda. Natomiast on wszystko robił systematycznie. Konsekwentnie złożył papiery w tym liceum, przeszedł wszystkie egzaminy, przeszedł wszystkie badania, no i dopiął swego.
Mamy dzisiaj po 40 lat już. On ciągle w lataniu się utrzymuje. Mało tego, jest wśród tej najwyższej elity lotników.
Każdy chłopak chce być pilotem myśliwca, bo to jest elita ludzi. Piloci samolotów myśliwskich są elitą. I każdy chłopak, przynajmniej ten, który marzy o lotnictwie, chciałby być myśliwcem, pilotem samolotem myśliwskiego. Czyli jednym z najlepszych, najlepszym z najlepszych. Nie na pozycję drugiej, tylko być najlepszym. I piloci samolotów myśliwskich są taką elitą. Zawsze tak było i tak jest do chwili obecnej.
Elita to elita, lotnictwo to lotnictwo, ale to jest wojsko. On ciągle chce pogodzić swoje pragnienie jak najdłuższego, aktywnego utrzymywania się nie w lotnictwie, a w lataniu, w siedzeniu za sterami. No, wylewności w słowach o swoim zawodzie i tej chęci, to się za bardzo, jako cywil podejrzewam, nie da pogodzić ze sobą. On tu musi być taki oszczędny w słowach, niewylewny.
Jak człowiek ma marzenia, to zawsze marzenia z najwyższej półki. Dziewczyna marzy być piękną królewną i spotkać pięknego królewicza. Ja akurat chciałem latać i dążyłem do tego. To są marzenia. Marzenia się realizuje. Nigdy nie można zapominać o marzeniach. Nigdy nie można rezygnować z marzeń, bo czasami się spełniają. Tylko nie można się poddawać. Trzeba cały czas mieć marzenie, bo wtedy życie ma inny sens. Spełnia się jedno marzenie, dąży się do innego celu, ale powinno się zawsze mieć marzenie. Nawet jeżeli jest człowiekiem dorosłym i odpowiednim bagażem doświadczeń, to nigdy się nie powinno rezygnować z marzeń, tak mi się wydaje.